Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.
A już teraz na naszej antenie, jak zawsze w poniedziałki, gościem jest pani Elżbieta Baumgartner, ekspertka do spraw domowych finansów, autorka publikacji, które można znaleźć na stronie poradniksukces.com. Dzień dobry, pani Elżbieto.
Dzień dobry, panie Jakubie. Dzień dobry naszym słuchaczom.
I dzisiaj nasz program poniedziałkowy zaczynamy od tego, jak właściciel domu może kupić drugi dom, gdy nie ma gotówki. I tutaj mamy pytanie od pana Aleksandra. Mieszkam w Nowym Jorku, a córka z dziećmi przeniosła się do stanu Nevada. Chciałbym być blisko rodziny, więc planuję zakup domu blisko córki. Sęk w tym, że najpierw muszę sprzedać dom w Nowym Jorku, by mieć pieniądze na kupno domu w Nevadzie. Słyszałem, że są różne metody, jak się do tego zabrać. Zaznaczam, że mam dom w pełni spłacony.
Tak, panie Aleksandrze, byłoby najlepiej, gdyby pan porozmawiał z doświadczonym agentem obrotu nieruchomościami. Na pewno on pokieruje pana w dobrym kierunku. Powiem tak krótko, że najlepszym źródłem środków na zakup domu jest pana własny dom, który pan teraz posiada. I żeby uzyskać te pieniądze na zakup drugiego domu w Nevadzie, to pan może zaciągnąć pożyczkę pod zastaw domu, pierwszego domu, który pan ma. Następnie pan tę pożyczkę spłaca, a po zakupie nowego domu i sprzedaje pan dom stary. Okej. Więc jedna metoda to tak zwana pożyczka pomostowa, bridge loan. Bridge loan zaciąga się na czas poszukiwania i zakupu drugiego domu. Jest to krótkoterminowa pożyczka na pół roku, na rok i później po sprzedaży tego domu numer jeden pan tę pożyczkę spłaca. Tylko problem polega na tym, że nie wszystkie banki udzielają te bridge loan i również ta pożyczka, powiedzmy szczerze, jest stosunkowo droga. Ona wymaga closingu. Takiego samego jak w przypadku zakupu domu, czyli bank zechce sprawdzić akt własności tego domu, który pan ma, trzeba ubezpieczyć tytuł własności, trzeba zapłacić tak zwane punkty, przeróżne opłaty i tak dalej. To może sporo kosztować, nawet kilka czy kilkanaście tysięcy dolarów w zależności od wartości domu i wysokości tej pożyczki pomostowej. Również trzeba pamiętać, że oprocentowanie bridge loan jest znacznie wyższe od oprocentowania pożyczek hipotecznych, dlatego że jest ta krótkoterminowa bridge loan uważana za bardziej ryzykowna. I w sumie zaciągnięcie pożyczki pomostowej może kosztować nawet do 10% wartości pożyczki, kupa pieniędzy. Teraz druga metoda to jest pozyskanie środków w formie również pożyczki pod zastaw domu, ale to się nazywa home equity loan albo home equity line of credit. I ten home equity loan jest wypłacany w jednej kwocie, natomiast home equity line of credit to jest linia kredytu, z której można czerpać dowolnie w ramach potrzeby. Więc te HELOCs, czyli Home Equity Line of Credit, mają konkurencyjne stopy procentowe, bo są pożyczkami pod zastaw domu i są dla banku bezpieczne. Przeważnie mają one zmienną stopę procentową, nawet czasami nie mają kosztów zamknięcia, czyli closing costs. I ten HELOC można użyć w taki sam sposób jak pożyczkę pomostową, czyli bridge loan, jeżeli próbujemy kupić drugi dom. Trzeba zaznaczyć, że te wszystkie pożyczki, o których mówię, są przyznawane kredytobiorcom mających dobrą zdolność kredytową, czyli trzeba przyjrzeć się swojej punktacji kredytowej, żeby mieć większą szansę na dobrze oprocentowaną pożyczkę. I pamiętajmy, że jeśli chodzi o HELOC, czy HEL, czyli Home Equity Loan, trzeba mieć co najmniej 20% kapitału własnego w swoim obecnym domu, czyli nie można być zapożyczonym na tym domu po uszy. Ale jest jeszcze, panie Aleksandrze, trzecia metoda, najtańsza i polega ona na tym, że pan spokojnie sprzedaje stary dom, który pan teraz posiada, składa pan meble i swoje rzeczy gdzieś w przechowalni w Nevadzie, tam gdzie pan będzie szukał domu. Przez czas poszukiwania domu w Nevadzie mieszka pan u córki i proszę rozważyć tę metodę, dlatego że jest, co prawda wymaga dwóch przeprowadzek, ale unika pan olbrzymich kosztów związanych z zaciągnięciem pożyczki pod zastaw swojego domu. No i tak jak mówię, niech pan porozmawia z doświadczonym agentem obrotu nieruchomościami.
Kolejne pytanie, pytanie od pani Sabiny. 2 lata temu otrzymałam od mojego taty z Polski 10 tysięcy dolarów jako darowiznę przesłaną z jego konta w Polsce na moje w USA. Czy ja od tych pieniędzy powinnam zapłacić podatek w Polsce? Pragnę zaznaczyć, że mieszkam w USA 50 lat. Mając 18 lat, przyjęłam obywatelstwo USA. Mój paszport konsularny stracił ważność, a nowego nie wyrabiałam. Nie posiadam dowodu osobistego ani numeru PESEL, ale mam potwierdzenie polskiego obywatelstwa wystawione w Polsce w 2017 roku. Nie posiadam domu ani mieszkania w Polsce. Czy powinnam zapłacić podatek w Polsce, jeżeli wystąpię o paszport polski i otrzymam numer PESEL? Serdecznie dziękuję za odpowiedź.
No, fakt występowania o polski paszport, a zobowiązania podatkowe nie mają ze sobą żadnego związku, także pani może spokojnie występować o paszport otrzyma pan wtedy numer PESEL. Ale teraz odnośnie tego podatku od darowizny. Pani otrzymała darowiznę od taty już parę lat temu. No, przypomnę, że zgodnie z ustawą o podatkach od spadków i darowizn, te przedmioty majątkowe, własności, również pieniądze, usytuowane w Polsce podlegają polskiemu podatkowi od spadków i darowizn. A skoro pieniądze w momencie darowizny znajdowały się w polskim banku, te pieniądze, które tata pani dał, no to podlega cała transakcja prawu polskiemu, ale jako że ojca z córką łączy pierwszy stopień pokrewieństwa, to darowizna jest zwolniona od podatków, od spadków i darowizn, ale pod warunkiem. Pod warunkiem, pani Sabino, że pani zgłosi ten fakt otrzymania darowizny w terminie 6 miesięcy i że ta darowizna została przekazana w formie bezgotówkowej. I zgłasza się darowiznę do Urzędu Skarbowego na formularzu SDZ2, tak jak mówię, w terminie do 6 miesięcy. Pani ten termin przekroczyła. W takim przypadku należy się podatek kilkuprocentowy w zależności od wysokości tej darowizny. Tylko że widzi pani Sabino, przepisy przepisami, a życie życiem. Ta niewielka darowizna miała miejsce kilka lat temu. Pani mieszka w Stanach. Polska skarbówka w zasadzie nie ma możliwości wiedzieć o tej darowiznie, więc na pani miejscu po prostu nie zaprzątałabym sobie tę głowę.
Przechodzimy do kolejnego pytania, tym razem pytanie od pani Janiny. Mój wujek dał mi pełnomocnictwo w banku, żebym mogła załatwiać dla niego finansowe sprawy. Było jego życzeniem, żebym resztę pieniędzy wzięła dla siebie po jego śmierci. Pomagałam mu przez wiele lat, bo jego własny syn zupełnie się nim nie interesował. Mimo dalszego pokrewieństwa nazywałam go wujkiem. Teraz on zmarł, a bank nie chce wypłacić mi pieniędzy. Mówią mi, że mam iść do sądu. Nie rozumiem po co, bo przecież mam ważne pełnomocnictwo.
No pani Janino, to pełnomocnictwo nie jest już ważne. Dlatego, że pełnomocnictwo wygasa z chwilą śmierci mocodawcy, czyli wuja. I to oznacza, że od momentu śmierci mocodawcy jego pełnomocnik nie może już podejmować w imieniu mocodawcy żadnych czynności. No to jest sytuacja no, trochę dla pani niekorzystna, dlatego że po śmierci właściciela, czyli po śmierci wuja, środki na koncie wujka przechodzą albo na beneficjenta, klienta konta albo na właściciela, na współwłaściciela. Czyli jeżeli wuj wyznaczył beneficjenta tego konta, czyli osobę, która odziedziczy pieniądze po jego śmierci, to pieniądze przechodzą na beneficjenta. Jeżeli wujo wstawił kogoś jako współwłaściciela konta, to też te środki przechodzą na rzecz współwłaściciela, a nie na rzecz pani jako pełnomocnika, bo to pełnomocnictwo już nie istnieje. Teraz, jeżeli wujek nie wyznaczył ani beneficjenta, ani współwłaściciela, to środki na koncie przechodzą na rzecz masy spadkowej. A masa spadkowa ma być rozdysponowana według zapisu testamentowego, a jeżeli nie ma testamentu sporządzonego przez wuja, to wtedy te środki są dysponowane przez sąd spadkowy według ustawy w danym stanie. Dlatego właśnie pracownik banku odesłał panią do sądu spadkowego. Jeżeli sprawa wyląduje w sądzie spadkowym, to dziedziczą niestety najbliżsi krewni. Albo, jeżeli jest testament, to osoba wyznaczona w testamencie. Jeżeli nie ma testamentu, to dziedziczą najbliżsi krewni. I wygląda na to, pani Janino, że spadkobiercą pieniędzy wuja jest jego syn. Nie pani dalsza krewna, tylko syn, i bez względu na to, że on się ojcem za bardzo nie zajmował.
Kolejne pytanie, tym razem od pani Bożeny. Czy wdowie pobierającej emeryturę po mężu, obywatelu amerykańskim, która posiada zieloną kartę, będzie potrącany podatek w wysokości 25,5%, jeżeli zamieszka w Polsce i tam będzie przesyłane świadczenie? Czy posiadanie obywatelstwa coś zmienia?
Pani ma zieloną kartę, pani Bożena, czyli ma pani status stałego rezydenta. Wobec tego po powrocie do Polski pani ten podatek dla nierezydentów w wysokości 25,5% potrącany nie będzie. Nawet wtedy, jeżeli pani straci status stałego rezydenta z punktu widzenia imigracyjnego, czyli gdy wygaśnie pani zielona karta. Dlatego, że status stałego rezydenta w rozumieniu prawa imigracyjnego nie ma nic wspólnego ze statusem rezydenta podatkowego. Posiadacz obywatelstwa, jak i zielonej karty, na zawsze pozostaje podatnikiem amerykańskim, nawet wtedy, jeżeli mu ta zielona karta wygasła. Dlatego też zielonokartowiec jest zawsze uważany za amerykańskiego podatnika i wobec tego nie musi Social Security potrącać tych 25,5%, dlatego że ten podatek dla nierezydentów, 25,5%, jest tylko dla cudzoziemców. Dla kogoś, kto nie miał tutaj statusu, ale wypracował emeryturę, wrócił do Polski, to on ma te 25,5% potrącane. Albo powiedzmy, gdyby pani oficjalnie zrezygnowała ze statusu stałego rezydenta. O tym można poczytać w mojej książce Powrót do Polski. Na dzień dzisiejszy, pani Bożeno, niech się pani nie obawia, będzie pani płaciła takie same podatki w Stanach, jakby będąc w Polsce, jak gdyby pani była w Stanach Zjednoczonych, a skoro pani przychody jest tylko emerytura Social Security, podatki są zerowe.
Kolejne pytanie od pana Stanisława. Czytałem o polsko-amerykańskiej umowie emerytalnej. Czy złożenie wniosku o emeryturę Social Security automatycznie powoduje złożenie wniosku o emeryturę polską? Chciałbym tego uniknąć.
Nie. Pan oczywiście może jednocześnie ubiegać się o dwie emerytury, polską i amerykańską, złożywszy wniosek w administracji Social Security, ale pan nie musi. To zależy od pana. Jeżeli pan nie chce, to pan po prostu składa normalny wniosek o świadczenie Social Security, emeryturę. Social Security, to robi się to na internecie.
Pytanie od pani Teresy. Dzień dobry, pani Elżbieto. Mój mąż odszedł na emeryturę na początku tego roku w wieku 67 lat. Przepracował 29 lat i 3 miesiące. Czy może sobie płacić do Social Security jako samozatrudniony, aby mógł mieć zaliczony ten rok do 30 lat pracy? Jaki podatek samozatrudniony płaci? W Polsce przepracował 21 lat. Serdecznie dziękuję.
Może od końca. Jaki podatek płaci osoba samozatrudniona? No, płaci podatek w wysokości dwa razy takiej, którą płaci pracownik, bo pracownik pokrywa składki na Social Security po połowie z pracodawcą. Samozatrudniony płaci te podatki w całości, to wynosi 15,3 swoich zarobków, tyle wynosi składka na Social Security. Teraz to pytanie, czy mąż może dopracować, będąc na emeryturze, do 30 lat, żeby został mu zniesiony WEP? Odpowiedź jest tak, jak najbardziej, tylko proszę pamiętać, że ten WEP zostanie zniesiony tylko wtedy, gdy mąż dopracuje do pełnych 30 lat i to nie są byle jakie lata, to mają być lata z tak zwanymi znaczącymi zarobkami, substantial earnings. Jeżeli dopracuje nie do pełnych 30 lat, ale nawet tylko do 29, ten WEP jemu nie będzie przeliczony. Powtarzam, trzeba dopracować do 30 lat ze znaczącymi zarobkami. Wtedy automatycznie administracja Social Security ma obowiązek przeliczyć emeryturę i znieść WEP. Sugeruję, żeby sięgnęła pani po moją książkę WEP, jak walczyć z redukcją Social Security dla Polaków.
Pani Ewa pisze, byłam z mężem w związku małżeńskim przez 20 burzliwych lat, rozeszliśmy się 5 lat temu, a 2 lata temu eks-mąż ożenił się po raz drugi. Jestem na emeryturze, od znajomych dowiedziałam się, że eks-mąż bierze ode mnie rentę małżeńską i śmieje się z tego. Mam pytania, dlaczego Social Security Administration mnie o tym nie poinformował? Dlaczego mąż bierze rentę, mimo że ożenił się powtórnie? Pani Ela mówiła, że rozwodnik traci prawo do renty rodzinnej, jeżeli powtórnie się ożeni. Gdzie jest prawda? Czy coś mogę z tym zrobić, żeby mąż nie brał niesłusznie tej renty? On mnie bardzo skrzywdził i dalej krzywdzi.
Przykra sprawa, pani Ewo. Ale zacznijmy od początku. Administracja Social Security nie musi informować pani o tym fakcie, że pani małżonek czy były małżonek ubiega się o rentę z tytułu pani pracy i że tę rentę dostaje. Ja widzę już z tego, że pani mąż po rozwodzie złożył wniosek o rentę małżeńską z tytułu pani pracy i ją dostał w pełnym majestacie prawa, ale później ożenił się, nie zgłosił tego do administracji Social Security. Teoretycznie to on stracił po powtórnym zawarciu małżeństwa. Małżonek pobierający rentę małżeńską traci prawo do tej renty. I mąż miał obowiązek zgłosić fakt zawarcia drugiego małżeństwa do Social Security. Wtedy urząd by mu wstrzymał wypłatę, ale on tego nie zgłosił. No a przecież administracja Social Security nie chodzi po ludziach, nie wysyła detektywów i po prostu nie wie o tym, że mąż wyszedł po raz drugi, były mąż pani. Więc co zrobić? No skoro mąż nie poinformował administracji Social Security o powtórnym małżeństwie, no cóż, no może pani to zrobić za niego.
Kolejne pytanie, tym razem od pana Tadeusza. Mam polską emeryturę, bo pracowałem 21 lat. Mieszkam w USA i pobieram także po przepracowaniu 32 lat amerykańską emeryturę. Jeśli umrę, czy żona dostanie 4000 zł z ZUS-u, czy tylko te marne $250 Social Security Administration? Czy może także starać się o jakąś rentę po mężu w ZUS-ie, mieszkając cały czas w USA?
Tak, tak, panie Tadeuszu. Jeżeli pan bierze emeryturę polską, to po pana śmierci wdowa jest uprawniona do renty wdowiej w wysokości 85% pana polskiej emerytury. My tu mówimy o świadczeniach ZUS, nie Social Security, tylko polskich świadczeniach z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W Stanach Zjednoczonych pana żona też po pana śmierci może złożyć wniosek o rentę wdowią i otrzyma tę rentę wdowią w wysokości 100% pana emerytury Social Security. I miejsce zamieszkania żony nie ma znaczenia. Ona może mieszkać w Polsce, może mieszkać w Stanach. Teraz odnośnie zasiłku pogrzebowego, to w Polsce on wynosi 4000 zł, w Stanach Zjednoczonych marny 255 zł i dolarów i żona ma prawo ubiegać się o te świadczenia.
Kolejne pytanie, tym razem od pana Czesława. Pan Czesław jest obywatelem, jest na emeryturze tutaj. Miał w Polsce działkę 6 arów, wartą może $10,000. Płacił od niej podatek w Polsce. Teraz przepisał ją jako darowiznę na syna. Czy powinien od tej działki płacić podatek tutaj w USA?
Odpowiedź jest nie. W Stanach nie musi pan nic robić. Dlaczego? Dlatego, że darowizna nie przekroczyła wartości 15, nie, teraz jest 16 tysięcy dolarów. Gdyby przekroczyła, to wtedy trzeba tę darowiznę zgłosić na formularzu IRS Form 709. To się dokłada do rozliczenia podatkowego. I żadnych podatków pan nie zapłaci. Płacą tylko podatki od darowizny osoby, których masa spadkowa w momencie śmierci przekracza kwotę ponad 12 milionów dolarów.
Pytanie od pani Anny. Właśnie szukam informacji dotyczącej sprzedaży mieszkania w Polsce. Wiem, że nie będę musiała płacić podatku od jego sprzedaży, gdyż sprzedaję to mieszkanie po 12 latach od jego nabycia. To mieszkanie kupiłam w czasach panieńskich, przed przyjazdem do USA. Cały ten czas legalnie je wynajmowałam, płacąc co miesiąc ryczałt do urzędu skarbowego. Jak mogę przywieźć do USA pieniądze ze sprzedaży tego mieszkania? Wiem, że w gotówce nie można mieć przy sobie więcej niż 10 tysięcy.
No tak, tylko kto wiezie większe pieniądze w gotówce? No, pani Anna. Pieniądze z Polski do Stanów prześle pani przelewem. Z banku do banku. Money transfer, po angielsku mówiąc. Proszę tylko pamiętać, że zwolnienie z podatków w Polsce, bo jest pani zwolniona od podatków po sprzedaży tego mieszkania, dlatego że miała go pani w Polsce więcej niż 5 lat, ale to zwolnienie w Polsce nie oznacza zwolnienia z podatków amerykańskich. A tutaj przepisy mówią, że sprzedaż nieruchomości w Polsce należy rozliczyć na amerykańskiej deklaracji podatkowej na takich samych zasadach, jakby to mieszkanie było umiejscowione w Stanach. I ten podatek, który tutaj jest pani być może dłużny, to nazywa się podatkiem kapitałowym i płaci się go od wysokości zysku w wysokości 15%. Proszę porozmawiać na ten temat ze swoim księgowym.
I jeszcze jedno pytanie, tym razem pytanie od pani Agnieszki. Koleżanka ma duże długi na kartach kredytowych, które stopniowo rosną. Nie jest w stanie kontrolować swoich wydatków, ale z drugiej strony zamartwia się tym, jakie mogą być konsekwencje, gdyby stała się całkowicie niewypłacalna. Czy to prawda, że może za długi w USA pójść do więzienia?
No nie, nie. Dłużnicy w Stanach nie idą do więzienia. To nie znaczy, że niewypłacalność nie ma jakichś konsekwencji, bo ma. I tą konsekwencją niewypłacalności jest nachodzenie jej przez dłużnik, przez collection agency, bo będzie dostawała telefony, listy i tak dalej. Collection agency będzie nalegało, żeby ona te długi swoje pospłacała. Poza tym zrujnowana zostanie jej historia kredytowa. A to jest najpoważniejszą konsekwencją niewypłacalności, dlatego że w momencie, kiedy negatywne informacje przychodzą do historii kredytowej, to pociąga to za sobą wyższe oprocentowanie posiadanych długów na kartach kredytowych i niemożność zaciągnięcia następnych pożyczek. No i po prostu taki dłużnik wpada w totalnie spiralę długów. Poza tym, mając zrujnowaną historię kredytową, w przyszłości koleżanka nie będzie mogła dostać żadnej karty kredytowej, żadnej pożyczki, czyli w zasadzie będzie się musiała posługiwać tylko gotówką. I jeszcze jest jedna konsekwencja. Gdyby długi tej koleżanki były znaczne, to bankowi, który wydał kartę kredytową, gdzie tam są te duże długi, może opłacać się pozwać koleżankę do sądu. Jeżeli bank poda ją do sądu i dostanie nakaz płatności, to wtedy może ściągnąć należność z jej wynagrodzenia w pracy albo z bankowego konta. A przed tym, no niestety, ucieczki nie ma.
To jeszcze zdążymy tutaj odpowiedzieć na pytanie od pani Lidii. Ostatnie nasze pytanie w dzisiejszym programie. Pani Lidia pisze, czy warto kupić ubezpieczenie smartfona? Pytam, bo moja córka co parę lat wymienia telefony i zawsze wykupuje ubezpieczenie, a ja uważam, że to strata pieniędzy.
Tak, pani Lidia, ja się całkowicie z panią zgadzam. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, spójrzmy na sprawę tak bardziej ogólnie z lotu ptaka. Uważam, że ubezpieczenie smartfona no nie ma wiele sensu, dlatego że powinniśmy ubezpieczać się na wypadek poważnych okoliczności, no dewastujących, takich jak na przykład śmierć żywiciela rodziny. Ale rozbicie telefonu, to tak samo jak zgubienie paczki na poczcie, to nie jest żadna katastrofa. No jest jakiś wydatek, ale tylko tyle. Więc takich ubezpieczeń ja nie radzę kupować. Dlaczego? Dlatego, że one są przez ubezpieczyciela tak skalkulowane, że ten ubezpieczyciel na tym dobrze wychodzi, a nie my. Czyli pieniądze zarabia firma ubezpieczeniowa, a my w zasadzie no, je tracimy. Zgadzam się, Pani Lidio, jeżeli co do tego faktu, że gdy kupuje się telefon z abonamentem, to firma telefonicznie chętnie dokłada nam ubezpieczenie telefonu komórkowego. Dlatego też córka co parę lat, gdy wymienia telefon, to pewnie tak z automatu dokupuje też to ubezpieczenie, ale to ubezpieczenie jest kosztowne. Ono kosztuje od 5 do 10 dolarów miesięcznie, albo znacznie więcej od modeli takich bardziej wypasionych smartfonów, prawda? Poza tym jest udział własny. Ten udział własny to jest od 20 do 200 dolarów, też w zależności od wartości telefonu. No i teraz się zastanówmy, jeżeli rozbijemy telefon po na przykład 18 miesiącach, to wpłacamy od 90 do 180 dolarów. Do tego dodajemy udział własny i mamy koszt w wysokości kilkuset dolarów. A za kilkaset dolarów to byśmy sobie sami, gdybyśmy je oszczędzili, to byśmy najprawdopodobniej mogli sobie kupić całkiem dobry telefon, szczególnie gdyby był odrestaurowany, czyli refurbished.
I oczywiście na koniec tutaj jest chyba też kwestia, Pani Elu, że my raczej wymieniamy telefon nie dlatego, że nam się coś z nim stało i mamy jakieś problemy z ubezpieczeniem, którego nie mamy na przykład wykupionego, ale dlatego, że chcemy mieć nowy model, bo tych modeli się pojawia co chwilę bardzo dużo i te telefony same po prostu są wolniejsze, a nie, że coś się z nimi stało.
No absolutnie, nawet statystyka mówi, że tylko 1 na 5 klientów kupuje nowy telefon z powodu kradzieży, zagubienia, uszkodzenia itd. A pozostałych 4 klientów na każdych 5 zmienia telefon, tak jak Pan mówi, Panie Jakubie, by mieć nowy model. Wobec tego moja sugestia jest, by płacić, by zaoszczędzić pieniądze, które byśmy płacili na te składki ubezpieczeniowe, je sobie spokojnie odkładać i po pewnym czasie kupić nowy model, gdy zechcemy, a wtedy stary zostanie nam w kieszeni, będziemy go mieli na wszelki wypadek. I ponadto nie będziemy przywiązani do abonamentu w jednej kompanii telekomunikacyjnej, jeżeli kupimy ten telefon niezablokowany, prawda? No. Także zgadzam się z panią Lidią, że możemy sobie zaoszczędzić pieniądze, które kompania telefoniczna bardzo by chciała, żebyśmy wydawali na ubezpieczenie smartfonów.
I to już wszystko w naszym dzisiejszym programie. Poradnik Sukces, jak zawsze w poniedziałek o tej porze. Archiwalne programy dostępne są na stronie polskieradio.com. Zachęcamy również, jak zawsze, do odwiedzenia strony poradniksukces.com. Przypominam, moim i Państwa gościem, jak zawsze w poniedziałek o tej porze jest Pani Elżbieta Baumgartner. Pani Elżbieto, ja dziękuję za nasze spotkanie i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po godzinie 11 na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com lub napisz SMS-a na numer 773-340-9399. Poradnik Sukces.